O czym chcę dzisiaj mówić? Chcę dzisiaj mówić o miłości, która się pochyla. Miłość, która się pochyla. Chciałbym czytać bardzo znany fragment Bożego Słowa. Zapisany jest on w Ewangelii Jana w 8 rozdziale i chciałbym, abyśmy wspólnie razem przeczytali pierwszych 11 wersetów. Ewangelia Jana, 8 rozdział, pierwszych 11 wersetów. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją na środku i rzekli do Niego: Nauczycielu, oto tę kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta w pośrodku. A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej, kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała, nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus, i ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Jeden z moich ulubionych pisarzy, też wykładowców Bożego Słowa, Charles Swindoll, często drukujemy jego artykuły w naszych miesięcznikach, napisał taką piękną sentencję. Zapisałem sobie od razu, kiedy pierwszy raz czytałem tę sentencję. I ta sentencja niech dzisiaj posłuży nam też jako materiał dla naszych rozważań. Napisał takie trzy linijki o miłości i powiedział tak. Miłość, która się wznosi w górę, jest adoracją. Miłość okazywana innym jest uczuciem. Ale miłość, która się pochyla, jest łaską. Kiedy myślimy o miłości, przeważnie myślimy o miłości, jaka rodzi się pomiędzy kobietą i mężczyzną. Książki opisujące związek miłosny, tak zwane romanse, albo mówi się romansidła z wydawnictwa Harlekiny, są chętnie czytane, przynajmniej przez niektórych, i sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Taka miłość jest afirmowana, taką miłością, za taką miłością tęskni chyba każdy człowiek. Pragnieniem każdego człowieka jest mieć tak zwaną bratnią duszę, kogoś, kto pozostanie blisko, kto będzie okazywał nam uczucie miłości, przyjaźni czy też wsparcia. Bo tak jesteśmy stworzeni, tak nas Pan Bóg zaprogramował. Stworzeni, by dawać i stworzeni, by odbierać miłość. Stworzeni, by kochać i stworzeni, by być kochanym przez kogoś bliskiego. To uczucie miłości sprawia, że człowiek czasem opuszcza swoją matkę i ojca swego i łączy się z żoną swoją w jedno ciało. Biblia nazywa to wielką tajemnicą. Uczucie miłości, którą Grecy nazywali phileo, to jest miłość do matki, ojca, czy rodzeństwa, przyjaciół, teraz ustępuje na rzecz tej miłości do wybranej osoby, tej najważniejszej osoby, z którą łączymy się w związku małżeńskim. Zdarza się jednak, że ta gorąca miłość do poślubionego partnera nie wytrzymuje próby czasu. Może być tak, że po roku, dwóch, a nawet w większym okresie czasu spostrzegamy i z wyrzutem mówimy sami do siebie, ja już go nie kocham, czy ja ją nie kocham. Nie chcę z nim dłużej żyć. Nie chcę z nim dłużej żyć. Na początku było inaczej. Teraz już jest wszystko skończone. Kiedy miłość wygasa, czujemy się nieszczęśliwymi ludźmi. I ten stan może obrócić się w obojętność, a potem nawet i niechęć, jaką okazujemy partnerowi, niechęć do tej drugiej osoby, a nawet i nienawiść do tej drugiej osoby. Powiada się, że od miłości do nienawiści jest tylko jeden krok. I tak ten, czy ta, za którą najpierw skoczyłby człowiek w ogień wieczny, teraz staje się powodem do kłótni, wielkich pretensji, zerwania więzów, cichych dni, separacji czy rozwodu. Ale Biblia powiada tak o miłości. Miłość jest mocna jak śmierć. Namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia. Kobiety czy mężczyźni, nawet i wtedy, gdy doświadczają zranienia, gdy doświadczają bólu odrzucenia i rozstania się swoim współpartnerem, choć początkowo zarzekają się nigdy więcej żadnego związku, okazuje się, że ta potrzeba miłości jest wciąż obecna i silna w ich życiu. Nawet będąc w związku, gdy nie doświadczają miłości partnera, często pozwalają sobie szukać jej poza małżeństwem. I wtedy okazuje się, że miłość jest mocna jak śmierć, namiętna jest jak Szeol. Nie liczy się wtedy wstyd, opinia u ludzi, nie liczy się rodzina, nie liczy się krzywda dzieci, nie liczy się potrzeba i trud spraw rozwodowych, sądowych, kłótni o wspólnych majątek, nie liczy się nawet Bóg i Jego Słowo. Uczucie i pragnienie miłości już do innego partnera łamie wszelkie bariery zwykłej przyzwoitości i moralności, a człowiek nie boi się nawet grzeszyć i łączyć się w następne związki. Niewiele wiemy na temat tej kobiety opisanej w Ewangelii, o której dzisiaj czytaliśmy. Gdybyśmy mieli okazję wysłuchać jej argumentów, może powiedziałaby o swoich zranieniach, jakich doświadczyła w swoim małżeństwie. Może dowiedzielibyśmy się, jak mąż nią gardził, jak bardzo ją wykorzystywał, jakim był egoistą, jakim był, jak to młodzież powiada, burakiem, a może nawet jak ją maltretował, czy podnosił na nią swoją rękę, czy psychicznie się nad nią znęcał, czy też nawet może i zdradzał. Jedno możemy przyjąć jako pewnik i to chciałbym dzisiaj zostawić wszystkim małżeństwom, również i swemu małżeństwu. Kobieta w związku małżeńskim, która jest kochana i spełniona, nie szuka szczęścia poza małżeństwem. Ta jednak szukała. Na jej nieszczęście została przyłapana i wywleczona z obcego łoża przez uczonych w piśmie i faryzeuszy, którzy przyprowadzili ją do Jezusa. Tym religijnym ludziom nie tyle chodziło o tę niewiastę, lecz o to, by usiedlić Jezusa i oskarżyć Go o łamanie zakonu Mojżesza, prawa Mojżesza. Choć byli również gotowi ukamienować tę niewiastę, przynieśli z sobą bowiem kamienie, by za moment rzucić na tę niewiastę przyłapaną na jawnym cudzołóstwie. Na dobrą sprawę możemy się dziwić, dlaczego tylko tę niewiastę. A gdzie ten mężczyzna, który przecież wcale nie był lepszy od niej? Może nawet i bardziej zasługiwał na karę? Bo nie chce mi się wierzyć, bracia i siostry, że to ona, niewiasta, była inicjatorką pomysłu spędzenia nocy w obcym łożu. Tak się przeważnie dzieje, że to jest rola mężczyzny. Tak czy inaczej, myślę, że współczesne kobiety i współcześni mężczyźni mogą cieszyć się, że nie żyją w tamtych czasach. Mielibyśmy wtedy codziennie podobne sceny, a może nawet i kamienie, jak obecnie złom żelazny, byłyby wyzbierane z całej okolicy. Kto wie, czy w ogóle kamieni by wystarczyło i nie zabrakło. A jak zachował się w tej sytuacji Pan Jezus? Widzieliśmy Go już w różnych sytuacjach. Widzieliśmy Jego miłość skierowaną w stronę Ojca. Ta miłość, która wznosi się w górę, jak mówiliśmy, jest adoracją. Niewielu wtedy i niewielu ludzi dzisiaj gotowi są na taką właśnie miłość. Miłość do Boga, miłość, która polega na adoracji Pana, miłość, która wznosi się w górę. Czy zwróciliśmy uwagę na to, co Jezus robił tej nocy, gdy owa niewiasta szukała uczucia miłości z obcym mężczyzną? Biblia powiada, że Jezus udał się na Górę Oliwną, nie szedł tam, by napawać swe oczy pięknym widokiem Jerozolimy, bo przecież była noc, ale szedł tam według zwyczaju swego, by modlić się do swego Ojca. Nawet i w nocy Jezus okazywał miłość, która wznosiła się do góry. To ta miłość, która adoruje, która szuka kontaktu z Bogiem, która wywyższa Ojca w niebie. Rano natomiast szedł do świątyni i nauczał. Ale już z rana musiał zmierzyć się z rzeczywistością problemu człowieka, który rozumie miłość bardzo często jedynie jako pożądanie czy jako uczucie do drugiej osoby. Jak wspomnieliśmy, człowiek najchętniej szuka miłości, która jest uczuciem w tym poziomym kierunku. Szuka partnera i czyni zeń obieg kochania, często nawet większy niż miłość do Boga. Dla ziemskiej miłości, tak przecież krótkotrwałej, przecież człowiek nawet gotowy jest przeciwstawić się miłości Bożej, zignorować tę miłość, podeptać ją, wybierając grzech zamiast życia w czystości i świętości Bożej. I oto religijni ludzie w oczach innych, wzorowi obywatele, przyprowadzają do Jezusa jawną grzesznicę. Co robi Jezus w tym momencie? Pochyla się przed obecnymi i palcem pisze po ziemi. Pismo powiada, że Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Spodziewaliśmy się, że wstanie, że wystąpi naprzód, może nawet na jakieś podwyższenie i przemówi, ale zamiast tego on się pochyla. Znajduje się niżej niż ktokolwiek inny, niżej niż kapłani, niżej niż ludzie, a nawet niżej niż owa kobieta. Oskarżyciele patrzą na tą kobietę z góry, ale żeby zobaczyć Jezusa, muszą patrzeć jeszcze niżej. Wielu kaznodziei snuje domysły, co Jezus mógł pisać w tym momencie na piasku. Tym bardziej, że mimo nawoływania i zadawanych pytań, on ciągle pisze. Kiedy już wreszcie odpowiedział uczony w piśmie i faryzeuszom, dalej pochylił się i pisał dalej palcem po ziemi. Czy to nie jest interesujące próbować dociec, co takiego pisał i co zajmował mu czas w tak ważnym momencie tej całej historii? Niektóre przypuszczenia różnych kaznodziei są może i ciekawe, ale pewnie dopiero w niebie poznamy tę tajemnicę. Zresztą, czy ta historia jest ważna ze względu na to, co Jezus pisał palcem po ziemi? Czy też jest ważna z tego powodu, że chodziło o życie? Że chodziło o życie, że chodziło o uratowanie życia tej, która w oczach innych na życie już więcej nie zasługiwała. W tej historii mnie bardzo zastanawia i zdziwi postawa Jezusa, który się pochyla. Jest niżej niż ktokolwiek z tych, którzy go ją otaczają. W tej sytuacji najlepiej widać ową miłość, która się pochyla. A miłość, jak mówiliśmy, która się pochyla, jest łaską. Miłość, która się pochyla, jest łaską. I Jezus pochyla się z upodobaniem. Zresztą nie pierwszy raz i nie ostatni raz to czynił. Pochylił się, by obyć stopy uczniom. Pochylał się, by objąć dzieci. Pochylał się, by wyciągnąć Piotra z morza. Pochylał się, by modlić się w ogrodzie oliwnym. Pochylał się przy biczowaniu oraz niosąc krzyż. Łaska Boża to Bóg, który się pochyla. Tutaj pochyla się, by pisać na piasku. Tutaj Jezus okazuje swoją łaskę. Kobieta była pewna, że to są ostatnie minuty jej życia i że za chwilę zakończy się jej życie, a ona przejdzie do wieczności. Nie wiem, na ile zdawała sobie sprawę z tego, gdzie spędzi tą wieczność. Gdzie spędzą wieczność ludzie, którzy są cudzołożnikami, wszetecznikami, kłamcami, złodziejami, pijakami czy bawuchalcami. W każdym bądź razie Bóg to wyraźnie zapowiedział. Czy tej upojnej nocy myślała o tym? Chyba raczej nie. Czy myślała o miłości, którą ma inne imię niż pożądanie? Czy myślała w tym momencie, że to, co robi, Bogu się absolutnie nie podoba? Czy myślała, że powinna była dotrzymać złożonych obietnic swemu prawowitemu mężowi, zamiast próbować owocu zakazanego, choć powabnie on wygląda? Tego rodzaju owoce zawsze wyglądają pięknie i są miłe na wejrzeniu, ale pozostawiają gorzki smak goryczy w duszy człowieka. Te owoce przynoszą potępienie. Te owoce przynoszą śmierć. Ludzie, którzy ją oskarżają, dobrze o tym wiedzą. Jezus także wie, ale On nie chce śmierci grzesznika. On przyszedł po to, by nie po to, by potępić, przyszedł po to, by zbawić, by ratować. Dlatego zadaje tłumowi ściskającemu kamienie w swoich rękach pytanie, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy na nią kamieniem rzuci. I ruszyło ich sumienie. Jak to dobrze, że choć mieli jeszcze resztki sumienia i od najstarszego do najmłodszego porzucali swoje kamienie i odchodzili do swoich domów tak, że na placu pozostała tylko ta kobieta i Jezus. Sławny pisarz Mark Twain mawiał, że każdy człowiek jest jak księżyc. To znaczy, każdy ma swoją ciemną stronę, której nigdy nie ukazuje. Wiecie, że tak jest. My widzimy zawsze tylko jasną część księżyca, nigdy nie jesteśmy w stanie dostrzec jego ciemnej strony. I tak jest z każdym człowiekiem. Każdy człowiek ma jakąś ciemną stronę swojego życia, którą nigdy nie ukazuje. Ale chciałbym powiedzieć, że tę stronę widzi Bóg. Tę stronę widzi Bóg. Dla Niego nie ma nic tajnego, nic skrytego. Nie ma więc człowieka sprawiedliwego, jak mówi Biblia. Wszyscy okazują się bowiem grzesznikami. A Jezus podniósł się, nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: i ja cię nie potępiam. Idź, odtąd już nie grzesz. Jakież cudowne słowa. Słowa płynące z ust Jezusa Chrystusa. Ja cię nie potępiam. Idź, odtąd nie grzesz. To jest właśnie miłość, która się pochyla. Miłość, która nazwana jest w Biblii łaską. Ktoś to ładnie powiedział w ten sposób, że wszystkie okręty dobijają do brzegu łaski, podnoszą kotwicę w porcie grzechu. Wszystkie okręty, które dobijają do brzegu łaski, podnoszą kotwicę w porcie grzechu. A Biblia powiada, aby tam, gdzie się grzech rozmnożył, łaska bardziej obfitowała. A z drugiej strony, czy mamy grzeszyć, aby łaska była obfitsza? Paweł powie: przenigdy. W liście do Tytusa, w 2 rozdziale, 11-12 werset, apostoł Paweł stwierdza, że Boża łaska jest zbawienna dla każdego człowieka. Pisze tak: albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Łaska więc kieruje nas do świętości, nie do grzechu. Jeśli sądzimy, że możemy grzeszyć, bo i tak Bóg nam wybaczy, to nie doświadczyliśmy łaski Bożej. Łaska nie przyzwala na grzech. Jezus nie tylko powiedział tej kobiecie: ja cię nie potępiam, ale też powiedział: idź i odtąd już więcej nie grzesz. To, że Bóg nam wybaczył nasze grzechy, nie oznacza, że je akceptuje. On nie chce nas zniszczyć. Zamiast tego znalazł sposób, aby ukarać grzech, jednocześnie ocalając grzesznika. Jezus przyjął naszą karę, a my, abyśmy wierząc, byli usprawiedliwieni i zachowani od grzechu Bożego. Pięknie to ujął apostoł Paweł w liście do Rzymian, kiedy w 3 rozdziale od 24 do 26 wersetu pisze: i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew krzyża Jego, skuteczną przez wiarę dla okazywania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazywania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Co nam wtedy pozostaje? Jedynie wiarą przyjąć ten dar. Angielski kaznodzieja i teolog John Stott wyraził to tak: jedyną rolą wiary jest odebrać to, co oferuje łaskę. Wracając do tej historii o jawnej grzesznicy, czy moglibyśmy wyobrazić sobie nieco inne zakończenie tej historii? Kiedy ta kobieta na łaskę Jezusa odpowiada: nie, dziękuję, ale nie skorzystam z Twojej łaski. Obejdę się bez niej, nie potrzebuję Twojej łaski, Panie Jezu. Czy potrafimy sobie wyobrazić takie zakończenie? A przecież tak odpowiada wielu ludzi dzisiaj. Tak odpowiada wielu ludzi. Sądzą, że nie potrzebują łaski Bożej, że sami sobie poradzą, albo że w ogóle ich to nie interesuje. Są ludzie, którzy bardziej umiłowali ciemność i chcą żyć w ciemności. Bóg wyraźnie powtarza, zapłatą za grzech jest śmierć. Jeśli pogardzimy śmiercią Chrystusa, sami będziemy musieli zapłacić ten najwyższy wymiar kary, a będzie to kara wiecznej śmierci. Czy tego mamy oczekiwać? Czy tego pragniemy? Nie daj, Panie Boże. Bóg pragnie naszego szczęścia i czasem wydaje nam się, że ono leży gdzieś daleko od łaski Bożej. Niektórzy myślą w ten sposób, im dalej od Boga, tym lepiej. Tę lekcję przerabiał już syn marnotrawny. On też tak myślał. Sądził, że poza domem ojca będzie mógł prowadzić szczęśliwe życie, tym bardziej, że przecież ojciec dał mu część majątku przypadającą na niego. A więc syn rozpoczął życie samodzielne, ale na cudzy koszt. Jak skończył? Każdy wie. Jak to dobrze, że Ojciec Niebieski na takowych synów czeka i gotowy na nowo obdarzyć ich swoją łaską. Dlaczego? Bo miłość, która wznosi się w górę, jest adoracją. Miłość okazywana innym jest uczuciem, ale miłość, która się pochyla, jest łaską. I tę łaskę okazuje nasz Pan. Pytanie brzmi, czy my też powinniśmy potraktować, czy praktykować tę miłość, która podąża w tych trzech kierunkach? A może powinniśmy zapytać sami siebie, jak nam idzie z miłością skierowaną do góry, która jest adoracją? Czy miłość do Boga nie jest pierwszym i najważniejszym przykazaniem opisanym w Biblii? Jeden z zakonoznawców, wystawiając Jezusa na próbę, zapytał nauczycielu, które przykazanie jest najważniejsze. A on mu odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swojej i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest pierwsze i największe przykazanie. Jeśli uchybiamy już w tym wypełnianiu tego pierwszego, najważniejszego przykazania, jak możemy liczyć na to, że z innymi pójdzie nam nieco lepiej? Apostoł Paweł w końcówce pierwszego listu do Koryntian napisał, jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty, Maranata. To mocne słowa, naprawdę mocne słowa. Ale od miłości do Boga zależą inne rodzaje miłości. I w tym poziomym kierunku i tym skierowanym w dół na innego człowieka. Inny faryzeusz chciał się dowiedzieć, kto jest jego bliźnim. A Jezus przytoczył mu opowieść o miłosiernym Samarytanie. Pamiętamy tą historię. Ani kapłan, ani lewita nie potrafili pochylić się nad człowiekiem poranionym, potrzebującym pomocy. Zrobił to znienawidzony przez prawowiernych Żydów Samarytanin. On jeden okazał łaskę temu, który potrzebował pomocy i aby ktoś mógł się nad nim pochylić. Dlatego jeszcze ważniejsze pytanie musimy zadać sobie samym. Jak nam idzie z miłością, która się pochyla? Ani kapłan, ani lewita nie byli skorzy do tego rodzaju miłości. I w tej innej historii biblijnej, którą już wspominaliśmy, również możemy dostrzec ten sam problem, bo był ojciec, jak czytaliśmy, czy mówiliśmy o tym, który miał dwóch synów, ale jeden z nich okazał się marnotrawnym synem, drugi zaś pozostawał w domu cały czas ciężko pracując. Jednak możemy zauważyć, że owemu rodzonemu bratu, syna marnotrawnego, nie szło najlepiej z miłością, która się pochyla i która jest łaską. A jak idzie mnie? Jak idzie tobie, bracie i siostro, przyjacielu? Czy dlatego, że sami doświadczyliśmy łaski Pana, nie powinniśmy dzielić nią choćby jej okruchami z innymi ludźmi? Szczególnie z tymi, do których należy i nad którymi należy się pochylić. Bo miłość, która się pochyla, jest łaską. Bracia i siostry, mam inne pytanie. W jaki sposób witamy w domu naszych zagubionych braci i siostry? Wybiegając im jak ojciec synu marnotrawnym naprzeciw, obejmując ich i całując, ubierając ich w najlepsze szaty, jakie mamy i czyniąc je honorowymi gośćmi, podając im najlepsze jedzenie, zapraszając rodzinę i przyjaciół na przyjęcie i co ważniejsze, nie prosząc o usprawiedliwienie i wyjaśnienia, tylko okazując im tę ogromną radość, że znowu są razem z nami, przeszłość zostaje wymazana. Liczy się tylko tu i teraz, a nasze serca przepełnia jedynie wdzięczność za powrót do domu braci i sióstr. I to jest właśnie miłość, która się pochyla. To jest łaska okazywana tym, którzy na nią nie zasługują. To łaska, którą każdy z nas bez wyjątku doświadczył. Dlatego też okazujmy zatem wdzięczność naszemu Bogu, Ojcu w niebie i nie zapominajmy, że nasza miłość musi być skierowana i w górę, i wszerz, i w dół, gdzie jej najbardziej potrzeba. Zgadzacie się ze mną? Tak trudno nam czasem pielęgnować miłość, która patrzy do góry i daruje Boga. Łatwiej, wydaje się, przychodzi z miłością, która jest uczuciem do innego człowieka. Ale powiem, to zakochanie, które człowiek przeżywa jako młode ciele, mija po 3 latach. Później jest rzeczywistość, później jest zupełnie inaczej. Tak to bywa. Pamiętam, wiele może człowiek w tym okresie zakochania zrobić dla drugiej osoby i pojechać na koniec świata i zrobić coś. Bracie Andrzeju, czy ty wiesz, że ja mojej żonie przed ślubem, jak byłem zakochany, zrobiłem szafkę pod zlewo zmywak? Sam osobiście. A później, ciężko uwierzyć, prawda? A później, wiecie, zrobiłem taką lampkę. Mała później nie pokopała ta lampka i prawie nie zabiła mojej żony, ale zrobiłem lampkę elektryczną dla niej. W szczerych intencjach, nie po to, by pozbawić ją życia. Bo taka jest miłość. Potrafię ją okazywać jeden drugiemu. Ale dziś Bóg wzywa nas do tego, abyśmy również praktykowali miłość, która się pochyla. Miłość, która jest łaską. Jeśli doświadczyłeś łaski Bożej, przynajmniej tymi okruchami dziel się z innymi, a Bóg będzie z tobą. Niech nam Bóg błogosławi. Amen.